PBP w polityce, narzędzia empatii w układach władzy. Logika patronatu jest stara jak sama polityka, a jej mechanizm pozostaje uderzająco niezmienny od Rzymu po współczesne partie. W antycznym układzie patronus zapewniał swojemu klientowi ochronę prawną i polityczną, w zamian za co ten gwarantował lojalność, głosy i prestiż. Był to układ z definicji asymetryczny, lecz dla obu stron niezbędny do przetrwania. Dziś jego rolę odgrywa tak zwany baron partyjny, dzierżący władzę nad listami wyborczymi i finansowaniem kampanii. Poseł staje się jego klientem, wnoszącym w posagu rozpoznawalność, lokalne zaplecze i głosy. Układ patron-klient jest zatem językiem transakcji, chłodną kalkulacją, coś za coś. Problem pojawia się, gdy relacja zostaje zredukowana wyłącznie do tej wymiany. Wówczas nieuchronnie degeneruje się w stronę cynizmu i wzajemnych szantaży. I to właśnie tutaj metoda Marshalla Rosenberga wkracza jako narzędzie pozwalające rozbroić tę asymetrię. Zamiast jałowego handlu stanowiskami otwiera przestrzeń na rozmowę o fundamentalnych potrzebach, które ten transakcyjny pancerz zwykle maskuje. Michel Foucault uczuł, że władza to nie tyle młot opresji, co misterna sieć wzajemnych zależności. W klasycznym układzie baron potrzebuje lojalności posła równie mocno, jak poseł potrzebuje jego protekcji. Jest to jednak relacja głęboko asymetryczna i starannie maskowana, najczęściej pod płaszczem retoryki dyscypliny partyjnej. W tym miejscu porozumienie bez przemocy Rosenberga działa niczym analityczna lupa. Ujawnia, że za twardą fasadą frazesów kryją się bardzo ludzkie potrzeby barona. Pragnienie spójności, utrzymania wpływów czy zapewnienia sobie politycznego bezpieczeństwa. Poseł, który potrafi te potrzeby nazwać, przestaje być petentem, staje się partnerem w grze. Porozumienie bez przemocy nie jest aksamitnym futerałem na twardą grę interesów. To skuteczna metoda redukcji tarcia. Mechanizm jest prosty. Najpierw oddzielamy obserwacje od oceny. Następnie nazywamy emocje jako sygnały. Potem wydobywamy potrzeby jako wspólny język. A na końcu spór o strategię formatujemy w postaci wykonalnych próśb. Ta czteroczęściowa sekwencja pozwala politykom mówić językiem, który jest jednocześnie ludzki i pożyteczny. Kiedy zamiast krzyczeć "łamią demokrację", powiem "w ciągu ostatnich 3 posiedzeń ograniczono czas wypowiedzi bez uzgodnienia z klubem", buduje wiarygodność. Gdy dodam "czuję złość i niepokój, bo potrzebuję rzetelnej procedury", przestaje być megafonem oskarżeń. Kiedy wreszcie zaproponuję "ustalmy stałe okno konsultacji na 7 dni przed głosowaniem", objawia się cały pragmatyzm tej metody. Z gniewu robi się projekt decyzji. Jak mawiał Rosenberg, za rzekomo groźnymi komunikatami stoją tylko ludzie o niezaspokojonych potrzebach. Teoria jest elegancka, lecz polityka wymaga narzędzi odpornych na codzienne zużycie. Porozumienie bez przemocy oferuje swoistą książeczkę operacyjną, przełożoną na język konkretnych działań. Pierwszym z instrumentów jest skrypt rozmowy z mediami, zaprojektowany tak, by wytrzymać każdy, nawet najbardziej złośliwy montaż. Jego siła tkwi w 3 krokach. Najpierw nazwij emocje opinii publicznej, na przykład "wiem, że wielu obywateli czuje złość". Następnie odsłoń własny stan i intencje, "sam czuję odpowiedzialność". A dopiero na końcu zapowiedz konkretne działanie. Podpowiedź jest prosta, choć dla wielu rewolucyjna. Nie zaczynaj od swojej racji, zacznij od budowania relacji. To nie odbiera twardości, a nadaje polityce ludzką twarz. Równie istotne jest zarządzanie tarciami wewnątrz własnego obozu. Protokół mediacji klubowej to narzędzie do gaszenia pożarów, zanim spalą one cały kapitał polityczny. Kluczowa jest tu rola mediatora, posła z mandatem do przerywania jałowych kłótni i utrzymania rozmowy w formacie porozumienia bez przemocy. Proces zaczyna się od kontraktu czasowego, po którym następuje runda, gdzie każdy z uczestników kolejno przedstawia fakty, uczucia, potrzeby i prośby. Mediator spisuje na tablicy mapę potrzeb, odsłaniając to, co naprawdę boli obie strony sporu. Na tej podstawie szuka się prototypu decyzji, który zasila potrzeby wszystkich zaangażowanych. Jednak procedury to nie wszystko. Równie ważna jest kultura organizacyjna. Architektura uznania w klubie, polegająca na cotygodniowej, 10-minutowej rundzie doceniania konkretnych działań, to systematyczne wzmacnianie pożądanych zachowań. Brzmi miękko. W istocie to twarda inżynieria zespołów. Skrypt, kiedy zrobiłeś X, poczułem Y, bo zasiliło to moją potrzebę Z, uczy precyzji i buduje kapitał zaufania. Metoda oferuje też narzędzia na sytuacje wysokiej asymetrii, jak rozmowa szeregowego posła z partyjnym liderem. Nazwanie potrzeby przełożonego "słyszę, że zależy panu na dyscyplinie", a następnie przedstawienie własnej potrzebuje autentyczności wobec wyborców. i zaproponowanie rozwiązania pozwala wyjść z rozmowy z twarzą i propozycją. Asymetria władzy nie znika, ale rozmowa przestaje dotyczyć przymusu, a zaczyna się negocjacja. Skuteczność porozumienia bez przemocy potwierdzają badania empiryczne. To nie jest jedynie humanistyczny postulat, ale metoda wsparta przez współczesną naukę. Eksperymenty psychologiczne dowodzą, że empatyczne słuchanie obniża poziom agresji i zwiększa gotowość do kompromisu. Badania Daniela Batsona pokazały, że uczestnicy poproszeni o wejście w buty drugiej osoby znacznie częściej rezygnowali z karania jej na rzecz rozwiązań naprawczych. Z kolei Brand Burleson wykazał, że empatyczne odpowiedzi w rozmowie redukowały poziom stresu rozmówcy, co było mierzalne fizjologicznie poprzez spadek ciśnienia i tętna. Wniosek jest twardy i jednoznaczny. Język potrzeb ma biologiczny efekt kojący. To nie jest retoryka, to neuropsychologia w działaniu. Podobne mechanizmy działają w negocjacjach. Badania Gerbena Van Cleefa dowiodły, że gdy jedna ze stron stosowała język emocji i potrzeb zamiast twardych argumentów, jej partnerzy byli bardziej skłonni do ustępstw i poszukiwania rozwiązań typu win-win. Daniel Shapiro, analizując mediacje międzynarodowe, zauważył, że samo nazwanie emocji drugiej strony obniżało intensywność sporu i pozwalało przejść do rozmowy o realnych interesach. Fundamenty metody znajdują również solidne potwierdzenie w teorii samookreślenia Edwarda Deciego i Richarda Ryana. Wyróżnia ona trzy podstawowe potrzeby psychiczne – autonomię, kompetencje i relacje z innymi. W języku porozumienia bez przemocy odpowiadają im potrzeby wolności, sprawczości i więzi. Badania wykazały, że gdy te potrzeby są zaspokajane, rośnie motywacja wewnętrzna i zaangażowanie. W polityce oznacza to, że parlamentarzysta działający z własnego wyboru, a nie ze strachu przed partyjną karą, jest bardziej skuteczny i długofalowo lojalny. Ostatecznego dowodu dostarcza neuronauka. Badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wykazały, że aktywacja ośrodków empatii w mózgu u osoby słuchającej kogoś w stanie emocjonalnym działa na zasadzie symulacji wewnętrznej. Innymi słowy, gdy poseł mówi językiem potrzeb, jego słuchacz nie tylko rozumie go intelektualnie, ale dosłownie przeżywa jego emocje we własnym mózgu. Porozumienie bez przemocy jest zatem spójne z trzema filarami nauki: psychologią społeczną, psychologią motywacji i neuronauką. Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga to dojrzały projekt antropologiczny. Opiera się na założeniu, że język, jakim mówimy, kształtuje nie tylko nasze prywatne relacje, ale całą architekturę wspólnoty politycznej. To propozycja, by spojrzeć na słowa nie jako na ozdobniki, lecz jako na fundamenty, na których budujemy lub burzymy państwo. Polityka jest z natury grą asymetryczną. Rosenberg proponuje w tym miejscu radykalny zwrot. Język ma być narzędziem ujawniania potrzeb, a nie zadawania ran. W ten sposób komunikacja przestaje być areną dominacji, a staje się laboratorium wzajemnego rozpoznania. Hannah Arendt pisała, że władza trwa tak długo, jak długo służy wspólnemu działaniu. Porozumienie bez przemocy dopowiada do tego kluczowy warunek. Wspólne działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy uczestnicy uznają swoje wzajemne potrzeby. Ostatecznie wszystko sprowadza się do etyki słowa. Rosenberg powtarzał, że słowa mogą być oknami albo murami. Dla obywateli to niemal truizm. Dla polityków – fundamentalne wyzwanie cywilizacyjne. Morał jest więc prosty. Porozumienie bez przemocy to nie szkolenie z miękkich kompetencji dla idealistów. To próba przepisania samej logiki politycznego dyskursu. Z języka władzy jako dominacji, na język władzy jako rozpoznania, z polityki jako gry o zasoby, na politykę jako wspólnoty potrzeb. Gdy zestawimy tę myśl z tryptykiem polskiej refleksji, obraz staje się pełniejszy. Stanisław Lem ostrzegał, że język jest nie tylko narzędziem porozumienia, ale i najdoskonalszą bronią. Bogusław Wolniewicz uczył, że świat wartości jest areną nieusuwalnego konfliktu, lecz racjonalność polega na jego rozjaśnianiu, a nie zaciemnianiu przez nienawiść. Z kolei Leszek Kołakowski puentował, że wspólnota budowana na nienawiści ginie wraz ze zniknięciem wroga. Trwać może jedynie ta zrodzona ze zdolności do rozmowy. Lem, Wolniewicz i Kołakowski tworzą triadę: język jako fundament, konflikt jako realność i rozmowa jako warunek przetrwania. To dokładnie te same filary, na których Rosenberg oparł swoją praktykę. Na koniec, kilka myśli wartych zapamiętania. W duchu Rosenberga, słowa mogą być oknami albo murami. W polityce od tego wyboru zależy los wspólnoty. W duchu Lema, Jeśli język w polityce stanie się bronią, zginiemy od własnych słów. Jeśli stanie się mostem, ocalimy siebie. W duchu Wolniewicza, polityka to nie koniec sporów, lecz sztuka, by w konflikcie widzieć sens, a nie tylko wroga. W duchu Kołakowskiego, wspólnota budowana na krzyku trwa do ciszy, wspólnota budowana na rozmowie do jutra.